A o czym u nas dziś? Na amerykańskich uniwersytetach setki studentów protestuje przeciwko wojnie w Gazie. Domagają się m.in., aby ich uczelnie zerwały związki z firmami, które współpracują z izraelskim rządem. Wśród haseł głoszonych przez manifestantów nie brakuje też tych nawołujących wprost do likwidacji państwa Izrael. Sytuacja wyraźnie przerasta władze uczelni. W wielu miejscach do akcji wkroczyła policja, aresztując studentów, ale też niektórych wykładowców. Z drugiej strony część wpływowych sponsorów uczelni grozi wycofaniem swojego wsparcia finansowego dla nich, przekonując, że na uniwersytetach szaleje antysemityzm. Jak interpretować ostatnie wydarzenia? Czy zmienia się podejście społeczeństwa amerykańskiego do Izraela? Oto zapytałem amerykanistę, autora książki Ameryka, dom podzielony, Andrzeja Kochuta.
W pewnym sensie jest to symptom pewnej zmiany postrzegania Izraela, przynajmniej w części amerykańskiego społeczeństwa. Poparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela to jest coś, co od dekad w zasadzie łączyło obydwie strony politycznego podziału, zarówno republikanie, jak i demokraci popierali to państwo, udzielając mu wsparcia najpierw gospodarczego, w ostatnich latach głównie militarnego. Natomiast te obrazki z Gazy rzeczywiście do pewnego stopnia wstrząsnęły amerykańską opinią publiczną, prowokując rozmaite protesty, rozmaite wystąpienia. To przecież nie tylko studenci, są to protesty uliczne, pracownicy korporacji, którzy starali się na różny sposób sygnalizować swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się w Gazie. No i poważny temat polityczny w roku wyborczym. Joe Biden przyjął strategię popierania Izraela w nadziei na to, że da mu to pewien wpływ na kształt tej operacji, którą rząd Netanyahu prowadzi w Gazie. Tak się nie stało, więc jest to też do pewnego stopnia temat polityczny. Natomiast tak, rzeczywiście kampusy amerykańskich uczelni to miejsca, gdzie często rozmaite demonstracje polityczne, również te demonstracje antywojenne, demonstracje przeciwko polityce Stanów Zjednoczonych w takim czy innym kraju miewały miejsce w przeszłości na ogromną skalę, chociażby protesty przeciwko wojnie wietnamskiej. I do pewnego stopnia to, co dzieje się na kampusach, trochę przypomina tamte wydarzenia, choć skala póki co wydaje się jednak mniejsza. Od początku tego konfliktu, ostatniej odsłony konfliktu w Strefie Gazy po zamachach z 7 października, kampusy amerykańskie były takim miejscem, gdzie to napięcie się bardzo wyraźnie ujawniało. Mamy studentów o pochodzeniu żydowskim, mamy studentów o pochodzeniu arabskim, studentów o takim lewicowym nastawieniu, którzy również sympatyzują w tej sytuacji z Palestyńczykami. Należy pamiętać, że chociażby bardzo popularny wśród amerykańskich studentów Bernie Sanders bardzo zdecydowanie opowiada się tutaj przeciwko polityce prowadzonej przez państwo Izrael. I te protesty od wielu miesięcy tak naprawdę w różnych formach na amerykańskich kampusach się pojawiały w ostatnich tygodniach. Przybrały one formę takich obozów namiotowych, które na kampusach się pojawiły, i to stało się ogromnym tematem w amerykańskich mediach. Trzeba pamiętać, że władze w uczelni w tym wypadku znalazły się, można powiedzieć, w potrzasku, ponieważ z jednej strony od wielu lat niejako wspierały działalność studentów wyrażających swoją opinię na różne sposoby, również poprzez demonstracje publiczne. Z drugiej strony w tej chwili rektorzy wyższych uczelni, właśnie tych uczelni z Ligi Pluszczowej, znajdują się pod ostrzałem republikańskich polityków, którzy bardzo mocno naciskają na nich, pytając o to, w jaki sposób hamowane są przejawy antysemityzmu na kampusach, ponieważ część tych działań podejmowanych w ramach tych protestów jest przez polityków republikańskich, ale nie tylko przez nich, klasyfikowanych jako antysemityzm, jako nawoływanie do ludobójstwa czy unicestwienia państwa Izrael. A z drugiej strony jeszcze, i to również wpłynęło na te obrazki, które oglądaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to policja usuwała te miasteczka namiotowe, władze uczelni znalazły się pod presją ze strony zamożnych darczyńców, którzy często są absolwentami tych uczelni, również pochodzenia żydowskiego często, którzy obserwując to, co dzieje się na kampusach, zaczęli wyrażać swój bardzo zdecydowany sprzeciw poparty również decyzjami finansowymi, to znaczy oni mówili wprost, albo to, co dzieje się na kampusach, zostanie powstrzymane, władze uczelni podejmą bardziej zdecydowane działania. działania, albo te wielomilionowe czasem darowizny nie będą dłużej zasilały budżetu tych konkretnych uczelni.
Na ile to jest poważny problem, zdaje się zwłaszcza dla demokratów, i to mamy kampanię przed listopadowymi wyborami prezydenckimi, bo wcześniej przy okazji prawyborów widzieliśmy to, że ta mniejszość muzułmańska, czy też demokraci wyznania muzułmańskiego wstrzymywali się od głosu, wysyłali jasny sygnał, że nie podoba im się polityka Joe Bidena wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie i wobec działań Izraela. A z drugiej strony, no właśnie, też pan o tym mówi, mamy tych możnych, wspomagających także partię demokratyczną, ludzi pochodzenia żydowskiego, którzy murem stoją za Izraelem.
No to jest ogromny problem polityczny. Oczywiście jak duży, to się rozstrzygnie dopiero w listopadzie przy urnach i to naprawdę trudno oszacować, bo rzeczywiście w ramach prawyborów w Partii Demokratycznej, które się odbywają, choć Joe Biden właściwie bez większego problemu te prawybory zwyciężył już, były oddawane głosy, takie głosy sprzeciwu można powiedzieć, które miały pokazać niechęć do tej polityki Bidena prowadzonej w stosunku do Izraela i w stosunku do tego konfliktu, który rozgrywa się w Strefie Gazy. Rzeczywiście mamy te protesty na kampusach, mamy też całkiem niemało wypowiedzi zarówno tej mniejszości muzułmańskiej głosującej na Bidena w 2020 roku, a wahającej się dzisiaj, jak również i młodych wyborców, którzy mówią, że o ile w 2020 roku popierali Bidena przeciwko Trumpowi, o tyle w 2024 roku nie zamierzają tego działania powtórzyć, ponieważ dla nich dzisiaj Donald Trump i Joe Biden reprezentują jakby równoznacznie złą politykę wobec Izraela. To mimo tych wszystkich deklaracji, mimo tych głosów oddanych w prawyborach, to jednak nie rozstrzyga tego, w jaki sposób ci wyborcy rzeczywiście zachowają się w listopadzie, kiedy nad urną trzeba będzie dokonać takiego bardzo zero-jedynkowego wyboru i czy w sytuacji, kiedy być może polityka Bidena wobec Izraela ich nie satysfakcjonuje, ale w innych obszarach uznają jego działania za lepsze czy bliższe ich poglądom niż poczynania Trumpa, rzeczywiście zdecydują się na wstrzymanie od głosu, czy jednak tego Bidena nie poprą. Natomiast tego dzisiaj sztab Joe Bidena nie wie. Musi zakładać, że taki scenariusz jest możliwy, a w systemie amerykańskim często bardzo niewielka liczba głosów może przesądzić o tym, jak te wybory się potoczą. Wybory odbywają się stanami. W tych stanach czasami kilkadziesiąt tysięcy głosów potrafi przechylić szale na rzecz jednego albo drugiego kandydata. I na przykład, to często zresztą przykład przywoływany, bo prawybory pokazały ten problem bardzo wyraźnie, w Michigan mamy ponad 200 tysięcy wyborców pochodzenia arabskiego, wyborców muzułmańskich, którzy w 2020 roku zapewnili istotne poparcie dla Joe Bidena, pozwalając mu odzyskać Michigan po tym, jak Trump triumfował tam w 2016. Natomiast w 2024 w listopadzie nie jest powiedziane, że znowu Joe Biden na poprą, a Michigan to stan, w którym o wiele mniej niż 200 tysięcy głosów było potrzebnych, by rozstrzygnąć na jedną bądź drugą stronę. Krótko mówiąc, to nie jest tylko problem polegający na tym, że w skali całego kraju Biden będzie miał trochę mniej głosów muzułmańskich czy trochę mniej głosów młodych wyborców. To mogą być różnice, które w tych kluczowych stanach wahających się, będą rozstrzygać na korzyść jednego bądź drugiego kandydata, nawet jeżeli ta decyzja będzie polegała tylko na tym, że część tych wyborców pozostanie w domach. A oni póki co deklarują, że tak właśnie będzie. Sam miałem okazję rozmawiać z takimi protestującymi studentami, którzy właśnie przekonywali mnie, że w tych wyborach nie ma dla nich rozwiązania na tym szczeblu ogólnokrajowym. Będą skupiać się na wyborach lokalnych, ponieważ od poziomu lokalnego można budować jakąś polityczną zmianę, natomiast wydawali się bardzo rozczarowani prezydentem Bidenem i jego prezydenturą po tym, jak często wspierali jego kandydaturę w 2020 roku.
Czy ten problem, o którym rozmawiamy, czyli z jednej strony osoby, które ostro krytykują Izrael na granicy, haseł antysemickich, czy też wprost haseł antysemickich, no i z drugiej strony osoby popierające politykę Izraela, stojące murem za Izraelem, czy ten problem tego podziału i wybrnięcia z tego, politycznie wybrnięcia, to dotyczy tylko demokratów, czy ten problem być może w mniejszym stopniu, ale jednak powiązany jest także z republikanami. Czy Donald Trump coś na ten temat mówi? On co prawda ostatnio miał sprawy sądowe, ale być może w tej sprawie też w tej kwestii zabrał głos.
To znaczy, co jest ciekawe w postawie Donalda Trumpa względem tego konfliktu, który toczy się w Gazie, to jego dosyć krytyczne stanowisko, jakie zajmował zwłaszcza na początku, po zamachach z 7 października, kiedy krytykował Netanyahu i jego rząd za to, że nie przewidział tego, co może się zdarzyć. Uważał, że tutaj odpowiedzialność spada jednak na izraelskie służby, które przeoczyły taką rozwijającą się sytuację. Ostatnio też wypowiadał się bardzo krytycznie, mówiąc o tym, że ten konflikt należy jak najszybciej zakończyć, że te obrazki, które napływają ze Strefy Gazy, są fatalne dla Netanyahu i powinien dążyć do jak najszybszego zakończenia tej operacji. No to oczywiście nie zostało pozytywnie przyjęte w Izraelu, gdzie w czasie swojej kadencji Trump był bardzo popularnym politykiem, przynajmniej po tej prawej stronie, wśród wyborców Netanyahu. Sam Netanyahu wielokrotnie do tej przyjaźni z Trumpem się odwoływał. Natomiast no, tutaj pytanie, skąd akurat taka postawa Donalda Trumpa, to nie jest do końca jasne. Może to jest próba odbicia pewnych głosów Joe Bidenowi. Niektórzy wskazują też na pewne osobiste znaczenie pewnych osobistych relacji w tej sytuacji. Wskazują na to, że Donald Trump jest politykiem, który niezwykle ceni sobie lojalność, natomiast Netanyahu tą lojalność zawiódł w 2020 roku, krótko po wyborach, gratulując Joe Bidenowi i zapowiadając współpracę z nim, w momencie, kiedy jeszcze Trump kwestionował zasadność wyniku tych wyborów bardzo mocno, zresztą kwestionuje ten wynik do tej pory. Co Trump odebrał jako no, bardzo istotną nielojalność ze strony Netanyahu, więc być może ten komponent osobisty tutaj również ma jakieś znaczenie. Natomiast no, oczywiście dla Trumpa to jest jakieś pole do poszukiwania głosów, ale należy pamiętać, że ci wyborcy, którzy są dziś rozczarowani polityką Bidena, raczej nie przerzucą się na Donalda Trumpa. To jest najczęściej te lewe skrzydło partii demokratycznej, które co najwyżej może pozostać w domu, ale jest jednak bardzo daleko od głosowania na jakiegokolwiek republikanina, Donalda Trumpa być może w szczególności. I w tym sensie politycznie dzisiaj to, co dzieje się w Gazie, jest dużo większym problemem dla Joe Bidena niż dla Donalda Trumpa. No, również z tego oczywistego powodu, że to administracja Bidena dziś kreuje politykę względem Izraela i to ona może podejmować takie czy inne działania. Trump takich możliwości nie ma, więc może co najwyżej retorycznie odnosić się do tej sytuacji.
Mówił amerykanista, autor książki Ameryka Dom Podzielone, Andrzej Kochut. Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.